Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Szanowni Państwo, zapraszam na program Rozmowy Niedokończone. Dziś proponujemy temat poczucie i stan bezpieczeństwa w Unii Europejskiej. Nasi goście, pan dr Zbigniew Kuźmiuk, szczęść Boże.
Witam serdecznie ojca i telewizów, szczęść Boże.
Poseł Parlamentu Europejskiego, Prawo i Sprawiedliwość. I drugim gościem jest pan mecenas Janusz Wojciechowski, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam ojca, witam telewizów.
Również poseł Parlamentu Europejskiego, Prawo i Sprawiedliwość. Panowie, poczucie i stan bezpieczeństwa, widzimy, że to nawet w ostatnich informacjach dnia, no to trudna sprawa i pytanie, jak to tak naprawdę ocenić, czy to, co dzieje się ostatnio, chociażby w Paryżu, destabilizuje całkowicie to poczucie bezpieczeństwa. Bo ludzie za chwilę no, będą się bali wyjść na ulicę. Wczoraj dzwoniłem też do Dawida Nachajowskiego, naszego korespondenta. Mówił, że też komunikat poszedł w Brukseli, aby kto nie musi, nie wychodził z domu. Czy tak ma być rzeczywiście, nie wiem, we wszystkich stolicach Europy, również w Warszawie czy w innych miastach?
No, na szczęście te kraje Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polska, są zdecydowanie bezpieczniejsze, choć nie ulega wątpliwości, że ten problem imigrantów dotyczy nas także. Ta sytuacja pogarsza się, można powiedzieć, z tygodnia na tydzień. W tamtym tygodniu wróciliśmy z Brukseli, w tym tygodniu będziemy od poniedziałku w Strasburgu. Sytuacja jest rzeczywiście bardzo podobna, żołnierze na ulicach, pilnujące budynków instytucji publicznych, policja, sygnały karetek, no bo cały czas w Brukseli trwała ta pogoń za tymi ludźmi, którzy byli w Paryżu, z nimi współpracowali. Więc rzeczywiście to robi bardzo fatalne wrażenie, a ostatnie te komunikaty, zamknięte metro, niejeżdżąca komunikacja publiczna, zamykane wszystkie lokale, nieodbywające się mecze, no one w zasadzie paraliżują funkcjonowanie stolicy Brukseli.
Niewiele potrzeba, prawda? Jedno, drugie zdarzenie, żeby zdestabilizować życie gospodarcze, życie społeczne, tak, że ludzie będą no, zalęknieni też o własne życie, o własne normalne funkcjonowanie.
Zapewne tym terrorystom o to chodzi, ale rzeczywiście niebezpieczeństwo jest wielkie, skoro premier czy szef policji belgijskiej w komunikacie do mieszkańców Brukseli mówi, że rzeczywiście tylko ci, którzy mają jakieś zadania, których nie można odłożyć, powinni wychodzić na ulicę, pozostali powinni pozostawać w domach. No, trudno sobie wyobrazić, jak długo taki stan może trwać. Ale proszę ojca, to jest po prostu konsekwencja wieloletniej polityki tych krajów, otwartości na imigrację. Teraz mamy do czynienia właśnie od jakiegoś czasu z tak zwanym państwem islamskim. Coraz więcej obywateli belgijskich, francuskich przyznaje się do wsparcia dla tego państwa. Więc z jednej strony ludzie mieszkający już w tych krajach są bardzo przychylni temu państwu. Co więcej, ludzie przybywający jako imigranci także to zjawisko potęgują, więc to jest swoista ślepa uliczka, w którą zapędziły się te wiodące kraje zachodniej Europy. Niestety próbują przerzucić ten problem na pozostałe kraje unijne w imię tak zwanej unijnej solidarności. W związku z tym także to nas dotyczy i jak się wydaje, będzie dotyczyć w przyszłości.
Panie mecenasie, a jakie pomysły są na to, tak? Bo nawet próbuje się wrócić do tej starych krajów Unii Europejskiej. Kwestia tej strefy Schengen, tego wolnego przejścia między krajami. Myślało się o tej granicy, uszczelnieniu po zewnętrznej, można powiedzieć, granicy Unii Europejskiej, a teraz są pomysły, żeby tą wewnętrzną granicę stworzyć w ramach starego układu Unii Europejskiej.
Póki co nie ma żadnych realnych pomysłów w skali całej Europy. Europa jest zupełnie zaskoczona tą sytuacją. Mamy do czynienia po raz z zagrożeniem, które jest chyba największe od czasów II wojny światowej. Europa miała terroryzm na swoim obszarze. Był terroryzm Basków w Hiszpanii, był w północnej Irlandii akty terroru, były okresy, kiedy w Niemczech czy we Włoszech czerwone brygady, ale to było lokalne zagrożenia. To były lokalne zagrożenia, z którymi jakoś się uporano. Natomiast w tej chwili jest zagrożenie rzeczywiście w całej Europie i Europa jest dość bezradna wobec tego zagrożenia, czy zdecydowanie bezradna. No, nawet nie potrafi się zdefiniować tego zjawiska, z którymi mamy do czynienia. Padają słowa, no, najpierw się mówiło uchodźcy. Musimy coś zrobić, są uchodźcy, trzeba pomóc. Okazuje się, że to nie są uchodźcy, bo uchodźcami są ci, którzy uciekają ze swoich domów, czekają gdzieś, aż się skończy konflikt, wojna, żeby do tych swoich domów wrócić. Zaczęto mówić migracja. No, ale są również głosy, że to może nie są uchodźcy, to może nie jest migracja, to może być wręcz inwazja. Dlatego, że no, już mamy do czynienia z takim zjawiskiem, że wśród tych zamachowców w Paryżu były osoby, które się przedostały właśnie z tą falą tak zwanych uchodźców, którzy w rzeczywistości uchodźcami nie są, żeby realizować tutaj zadania, no, agresywne, zadania zbrodnicze, terrorystyczne.
No, wydaje się, że gdzieś ci, którzy przekraczają te poszczególne granice, w jakiś sposób są kontrolowani, ale z tego wynika, że no, te kontrole nie są szczelne i w zasadzie można dojść do każdego kraju europejskiego.
Nie jesteśmy w stanie, żeby on był szczelny. To znaczy, no, są środowiska terrorystyczne już tutaj oparte na tej mniejszościach islamistycznych, tak bym powiedział. Nie chcę powiedzieć islamskich, bo tutaj to nie jest kwestia religii, to jest kwestia pewnej wykorzystywania religii do prowadzenia pewnej agresywnej polemiki, polityki. Tu trzeba wyraźnie powiedzieć, że no nawet Ojciec Święty Jan Paweł II, bardzo brakuje jego dzisiaj tego bardzo mądrego spojrzenia, szacunku, dialogu między kulturami, religiami. Dzisiaj nie potrafimy w ogóle się odnaleźć w tym wszystkim, bo Jan Paweł II miał szacunek dla islamu. Pamiętamy, że spotykał się z młodzieżą muzułmańską, był w meczecie Omajadów w Damaszku. To były wielkie wydarzenia i sam spotykał się z szacunkiem. Dzisiaj Europa nie ma żadnej racjonalnej odpowiedzi na to zjawisko, które jest wykorzystaniem islamu do prowadzenia agresywnej polityki. To jest nawet, to nie jest do końca zdefiniowane, gdzie się ta polityka rodzi. Gdzieś są ośrodki tego agresywnego, wojującego islamu, takie jak Al-Kaida czy inne tworzące się w tej chwili państwo, tak zwane państwo islamskie. Ale z drugiej strony jest na przykład pytanie, jaka jest w tym wszystkim rola Rosji, która podjęła bombardowania państwa islamskiego, jakby powodując tę falę tej migracji. Pojawiły się organizacje przestępcze, które wręcz no, zarabiają duże pieniądze na organizowaniu tych fal migracji do Europy. No i to było kompromitujące, co się na początku pojawiło. No, postawa pani Merkel, polityka niemiecka, z której dzisiaj się rakiem wycofują, wstydzą się tej polityki. Pozycja pani Merkel jest w tej chwili w Niemczech no, bardzo niska, jej wiarygodność polityczna i pewna bezradność, w którą polski rząd Platformy, kończący, odchodzący, na szczęście już nie sprawujący swojej funkcji, wpisał się w tę politykę takiej europejskiej bezradności, naiwności,
poprawności politycznej.
Jeszcze dzisiaj słyszeliśmy powiedzieć pana Neumanna, my nie możemy być sami, nie możemy być, musimy płynąć w tym nurcie europejskim. Do tego się ta wypowiedź sprowadzała. No, premier Orban na Węgrzech pierwszy powiedział, że trzeba postawić tamę tej niekontrolowanej fali migracji. Wyśmiewany był, czy wręcz atakowany, nazywany faszystą, a dzisiaj inni politycy europejscy mówią tym samym językiem. Ale mamy przykłady i z nasze. Pan minister Szymański, odpowiedzialny za sprawy europejskie, został zaatakowany, myślę, że inspirowanymi z Polski wypowiedziami, że kiedy powiedział, że musimy zrewidować tę politykę przyjmowania.
To samo, co dzisiaj premier Danii.
To samo, co dzisiaj powiedział premier Danii, a jeszcze parę dni temu był brutalnie atakowany. Pan minister Waszczykowski też był atakowany za swoje wypowiedzi. Dzisiaj prasa niemiecka, Frankfurter Allgemeine Zeitung, przyznaje rację ministrowi Waszczykowskiemu, że to nie może być tak, że będą siedzieć tutaj setki tysięcy tych migrantów,
młodych ludzi,
pijąc kawę i czekać, że nie wiem, Europa będzie za nich walczyć o to, żeby zabezpieczyć ich na Bliskim Wschodzie. Także to jest bardzo wiele, proszę ojca, takich straszliwych błędów popełnionych przez Europę.
Sprzecznych interesów.
Sprzecznych w ogóle, tu są sprzeczne interesy, ale też sprzeczność tej polityki europejskiej. My musimy
właśnie, czy polityka europejska, pytanie, ta wspólna polityka Unii Europejskiej ma się różnić od tej polityki, którą prowadzą, nie wiem, konkretne kraje, bo tak możemy być potraktowani. Także każdy coś próbuje dla siebie może zapewnić albo stworzyć bezpieczeństwo, gdy o nim dzisiaj mówimy, bo każdy rozsądny prezydent, premier, tak, rząd będzie myślał o swoim, a nie, tak jak panowie mówicie, będziemy płynęli w głównym nurcie, bo widzimy, co się dzieje. No nawet co zrobił prezydent Hollande Francji. Już mówi, zamykamy, kontrolujemy. I pytanie, co za tym pójdzie dalej. I teraz pytanie, jaka jest polityka Unii Europejskiej i na ile ona jest spójna z polityką poszczególnych krajów? Myślimy też o nas.
Proszę ojca, tu są dwie różne sytuacje. Mamy państwa, kraje Europy Zachodniej, najczęściej kraje, które miały swego czasu kolonie i one od wielu lat realizowały politykę przyjmowania mieszkańców państw, które wcześniej były ich koloniami. To było takie swoiste próba zamazania wyrzutów sumienia.
Czyli takie spłacanie
swoistego długu, tak? Więc takie kraje jak choćby Francja, czy także Niemcy, one ze swoich kolonii zapraszały obywateli. To było realizowane przez lata. Te kraje z własnych budżetów finansowały tę politykę. Chciały tych obywateli tamtych krajów, dawnych swoich kolonii, zasymilować. I cały czas ta poprawność polityczna w Europie podpowiadała, że to jest proces bardzo udany, posuwamy się na tej drodze, osiągamy sukcesy i teraz dowiadujemy się, że ten proces kompletnie się nie udał. Te kraje zainwestowały olbrzymie pieniądze. Okazało się, że ci ludzie nie asymilują się ani z państwem francuskim, ani z państwem niemieckim. Tworzą własne enklawy, własne kolonie, posługują się dotychczasowym swoim językiem, choć są już obywatelami Francji czy Niemiec. I na to,
Pytanie, co my im możemy zaproponować od strony, nie wiem, kulturowej, religijnej, jakiejś tradycji? Pytanie, czy one chcą się zasymilować z Francją i Niemcami?
No tak? Właśnie, na ten proces trwający od wielu lat nałożył się teraz ten przyspieszony proces przyjmowania imigrantów. To nie zaczęło się z niczego. Otóż w 2014 roku niemiecki urząd imigracyjny za pieniądze budżetowe z budżetu niemieckiego sfinansował produkcję takich filmików zachęcających obywateli państw północnej Afryki, krajów arabskich do przyjeżdżania do Niemiec w celu podjęcia pracy. Te filmy były wyświetlane w internecie. Stąd właśnie ci tak zwani imigranci, zapytani przez jakiegokolwiek dziennikarza, mówią, że oni nie chcą do żadnego innego kraju, tylko chcą do Niemiec albo do Szwecji. Bo w tych filmach pokazywano, jak właśnie takiego imigranta się przyjmuje. Że oferuje mu się mieszkanie, oferuje się pracę, oferuje się określonej wysokości.
Nie chce do obozu, tylko chce do normalnego życia.
Do normalnego życia. Właśnie to rozpoczęto w 2014 roku. Niemcy rzeczywiście, one od dłuższego czasu stosują taką politykę przyjmowania ludzi do pracy, do takich prac podstawowych i według szacunków, które są publicznie znane, takich ludzi potrzebują około 300 tysięcy rocznie. No ale ten proces właśnie przyjmowania tych ludzi, spotęgowany jeszcze wojnami, destabilizacją wielu krajów północnej Afryki, destabilizacją Syrii, on się gwałtownie przyspieszył. I nagle okazało się, że zamiast 300 tysięcy Niemcy mają 800 tysięcy, Francja kilkaset tysięcy, Włochy, pozostałe kraje. Z tego się zrobił gigantyczny problem i wtedy Niemcy i Francja mówią, to w takim razie w imię Solidarności Europejskiej musimy teraz tych imigrantów rozdzielić na wszystkie państwa członkowskie. W związku z tym my także znaleźliśmy się w tej trudnej sytuacji. Właśnie teraz próbujemy to jakoś rozwiązać. No właśnie, przywódcy zachodnie dochodzą do wniosku, że może najwyższy czas uszczelnić granice, rejestrować tych imigrantów, ba, precyzyjnie ich dzielić na uchodźców, którzy uciekli, ratując swoje życie, i na tych, którzy przyjechali, żeby w Europie poprawić sobie poziom swojego życia. I tych drugich odsyłać do krajów, skąd przyjechali. Tylko to jest w zasadzie w tej chwili, przy takich rozmiarach tego procesu, po prostu niemożliwe.
Panie mecenasie, polityka europejska, polityka poszczególnych państw, tym Polski.
Więc właśnie nie ma tej polityki europejskiej, bo do tej pory to zjawisko nie zostało zdefiniowane, nie zostało jednoznacznie określone. Z czym my mamy do czynienia? Zaczęto od tych właśnie tego mówienia o tych uchodźcach. My Polacy jesteśmy narodem straszliwie doświadczonym w naszej historii, też nasz kraj, nasza ojczyzna była niszczona, napadana, bombardowana z wielkiej skali, może na większej pewnie niż to, co się w tej chwili dzieje na Bliskim Wschodzie, znacznie większej. I pamiętamy, co było z naszymi rodakami. Polacy, młodzi ludzie uciekali z okupowanej Polski po to, żeby walczyć o tę Polskę, po to, żeby wstępować do armii tworzących się, żeby wracać tutaj, żeby o tę ojczyznę walczyć. Nawet nie mieliśmy takich uchodźców, cywilne osoby to były wywiezione przymusowo. Polacy chcieli być w swojej ojczyźnie i walczyć o nią tutaj, gdzie żyli. Więc nazwanie tego uchodźcami, tłumy ludzi, którzy przyjeżdżają do Europy, pozostawiając swoją ojczyznę, swoje domy, często swoje rodziny, no, należało mieć od pierwszej chwili podejrzenia, że to zapewne nie jest taki proces. Tego nie można nazywać uchodźstwem. Zupełnie to inaczej wygląda uchodźstwo. I to były te pierwsze błędy, które Europa popełniła, wręcz przymuszając do przyjmowania tych ludzi. I teraz w sytuacji, teraz dopiero zaczyna się to próba innego spojrzenia na to zjawisko, ale tej polityki wspólnej europejskiej ciągle nie ma. Jedyne, co jest wspólne w Europie, to przyjmujcie imigrantów. Musicie. Zmusimy was do tego. Więc teraz przechodzę do tej polityki polskiej, krajowej. Oczywiście to chyba, co powiedział Jarosław Kaczyński jeszcze przed wyborami, kilka tygodni wcześniej,
w czasie debaty
parlamentarnej na temat naszej polityki. Taka powinna być linia postępowania, to znaczy przede wszystkim, i zresztą to było i w exposé, i też w wystąpieniu prezesa Kaczyńskiego, że musimy bronić naszych polskich interesów, musimy bronić polskich narodowych interesów, zabezpieczyć bezpieczeństwo Polaków i sami musimy to zrobić. Dzisiaj ja nie widzę takiej możliwości, żeby to w tym momencie, bo powinniśmy dążyć oczywiście do stworzenia takiej wspólnie, takiej polityki europejskiej, ale póki jej nie ma, powinniśmy przede wszystkim zabezpieczać bezpieczeństwo naszych granic, bezpieczeństwo państwa polskiego, wzmacniać służby odpowiedzialne za to bezpieczeństwo. Dobrze, że już szefostwo służb zostało wymienione, bo to jest bardzo ważna sprawa dzisiaj, żebyśmy byli przygotowani we własnym państwie na to zagrożenie.
Chociaż nie też mówiło, że to zamach na bezpieczeństwo państwa, tak? To skandal.
No tak. Jak wyglądało to bezpieczeństwo, kiedy nie można było nawet zabezpieczyć, nie wiem, rozmów polityków gdzieś tam w restauracjach.
Kilkunastu ministrów,
a co dopiero mówić o całym państwie. Więc nie, no bardzo dobrze, że te zmiany zostały dokonane. Myślę, że one posłużą dobrze bezpieczeństwu Polski. Na szczęście my nie jesteśmy dzisiaj na tej pierwszej linii. Zgadzam się tutaj z opinią pana kolegi Kuźmiuka, że jesteśmy w trochę lepszej sytuacji dzisiaj niż zachodnia Europa, ale to wcale nie znaczy, że nie jesteśmy zagrożeni. Jesteśmy zagrożeni i musimy wzmacniać nasze bezpieczeństwo i tworzyć tę politykę europejską. My musimy odrzucić takie podejście, że oto przyjmujemy, bo Niemcy nam coś kazali, to my musimy to wykonać, bo żebyśmy nie byli sami. No, ta wypowiedź prezentowana pana Neumanna to jest kompromitujące podejście. Tak nie wolno w polityce podchodzić. Polska jest ważnym istotnym państwem, jednym z największych państw europejskich i powinniśmy tę politykę kreować, tworzyć tę politykę odpowiednią do zagrożenia. My mamy do czynienia nie z uchodźstwem z Bliskiego Wschodu, my mamy do czynienia z zaplanowaną akcją, no to słowo...
Destabilizacji
Europy, destabilizacji Europy. Proszę ojca, czytałem niedawno taką książkę Imperia i Barbarzyńcy.
Tak, kto stoi za tym i myśli o destabilizacji Europy?
No to jest na rękę dużym krajom.
Między innymi, no to dla Polski jest najbardziej niebezpieczna jest sytuacja właśnie to, że włączyła się w to Rosja. I że tworzy się jakiś sojusz w tej sprawie francusko-niemiecko-rosyjski.
Ponad naszymi głowami.
Ta sytuacja jest może bardziej niebezpieczna niż sama migracja. Że to się może odbyć kosztem bezpieczeństwa Polski. Musimy mieć na to stanowczą odpowiedź. Ale już nawiążę do takiej analogii historycznej, bo Europa przeżywała przed 1500 lat temu podobny proces, kiedy upadało Cesarstwo Rzymskie, właśnie pod falą takiej migracji, inwazji różnych nacji, które najeżdżały wtedy to słabnące, chylące się ku upadkowi cesarstwo. I mówiono wtedy o takim, że jest jedna z teorii objaśniających ten proces, to jest taka teoria transferu elit, że pojawiały się nawet mniejsze liczebnie grupy ludności, ale z takimi silnymi, agresywnymi elitami, które wypierały te zastane elity, po prostu które uciekały przed nimi, bo nie potrafiły się im przeciwstawić. Coś takiego występuje w Europie w tej chwili. Elity europejskie są bardzo słabe. Elity europejskie są jakby odcięte od wartości. No, chrześcijaństwo, które było źródłem tych europejskich wartości, zostało właściwie przekreślone. Na sztandar zostały wyniesione zupełnie jakieś antywartości.
No, też pytanie, czy
Europa nie ma tej moralnej
czegoś,
siły
czy od kogo są uzależnieni? Ale panowie też podnoszą sprawę imigracja czy uchodźstwo. Gdybyśmy to też spowodowali, bo teraz mleko jest wylane. Jak się Europa ma zachować względem tych ludzi, którzy stoją u granic, którzy też oczekują na jakąś pomoc? No pytanie, czym to zostało spowodowane, tak? Czy tym filmikiem, zaproszeniem, czy sytuacją niestabilną w własnym kraju, czy otwarciem potężnych, można powiedzieć, obozów uchodźców, gdzie tam byli uchodźcami, a dziś przed naszymi granicami, czy tam, gdzie się już dostali, są migrantami, tak?
Tak, to prawda, proszę ojca, no, gdybyśmy zastosowali taką klasyczną definicję, no to uchodźca to jest człowiek, który ucieka z własnego kraju, ratując własne życie i zdrowie, swoje i swojej rodziny. A więc rzeczywiście w tym uchodźca...
Czyli do obozu na przykład w Syrii, w Turcji, tak, to już tam
to jest pierwszy bezpieczny kraj, na który natrafiają. Natrafiają tam na jakieś warunki pomocy. No właśnie obozy, rozumiem, że nie spełniające pewnie wszystkich wymogów, ale jednak Turcja jest krajem, na terytorium której nie toczy się wojna. W związku z tym nie jest zagrożone ich życie i zdrowie.
W stronę Europy nie czekają na zmianę sytuacji w własnym kraju.
Tak, nie próbują choćby stamtąd walczyć, prawda, z tymi, którzy ich z domów wyrzucili, tylko przemieszczają się dalej. Co więcej, no wiemy, że to jest przecież proceder lepszy niż handel narkotykami. No jeżeli od jednego człowieka, którego przewiezie się przez 20 minut pontonem na grecką wyspę, bo to jest mniej więcej 20-minutowa podróż i to kosztuje około 1000 euro, to jest niesłychanie intratny biznes.
Tak, słyszałem u nas patriarchę Damaszku, tak, patriarchę Syrii, który mówił, że to spowoduje, jeżeli ci ludzie dalej pójdą i nie wrócą do siebie i sytuacja się w Syrii nie zmieni, to się w ogóle dojdzie do destabilizacji całkowitej, bo kwestia i wartości, i kultury, że tam, no na przykład Kościół, od strony Kościoła, który od samych początków jest, to my dopiero za 1000 lat mieliśmy wiarę i chrzest, a oni apostołów, można powiedzieć, znali. No i od tamtego czasu jest ten Kościół. Dzisiaj traci on swoich, można powiedzieć, wiernych.
Ale nawiązując do tej myśli i tego przesłania z tej książki, o której mówił pan poseł Wojciechowski, mianowicie, że był to taki swoisty eksport elit specyficznie rozumianych, to rzeczywiście ci uchodźcy czy imigranci, raczej imigranci, oni nie natrafiają w zasadzie na żadne przeszkody. Już nie mówię o tych przeszkodach formalnych, typu brak granic, ale jeżeli chodzi o takie kraje jak powiedzmy szczególnie Francja czy Niemcy, tam rzeczywiście w zasadzie wykorzeniono wiarę, w związku z tym nie ma wartości, a to są ludzie, którzy jednak opowiadają się za określonymi wartościami. Oni nie chcą wartości europejskich, tylko chcą na terytorium Europy krzewić swoje wartości związane właśnie z islamem. Stąd brak asymilacji, stąd tworzenie tych enklaw i stąd żądania, no właśnie, meczetów, stosowania reguł Koranu na danym terytorium. Poprawność europejska, poprawność polityczna oczywiście nie pozwala publicznie o tym mówić, ale teraz w świetle tego zagrożenia terrorystycznego dowiadujemy się, że całe dzielnice w wielkich europejskich miastach są w zasadzie dla policji tych krajów niedostępne. Tam obowiązują zupełnie inne reguły. Tam państwo francuskie, państwo szwedzkie czy państwo niemieckie już nie sięga.
Tak, niech policja nam tu nie przyjeżdża.
No więc miejsce. Właśnie, my tutaj mamy swoje reguły, my stosujemy te reguły. Więc właśnie wykorzenienie wiary chrześcijańskiej w tych krajach no, powodowało, że w zasadzie jest swoboda krzewienia zupełnie innej wiary, bardzo, bardzo często wykorzystywanej do agresji. Szczęśliwie Polska jest pod tym względem w znacznie lepszej sytuacji, ale w związku z tym, że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej i w związku z tym, że poprzedni rząd niestety w imieniu Polski podjął pewne zobowiązania, to jest 2000 w pierwszym kroku i 5082 osoby, bo tak dokładnie brzmi ten komunikat drugi, czyli co, bo tutaj próbowano nas przekonywać, że nie mamy jakichś stałych kwot. Jest pytanie, dlaczego Polska zgodziła się na taką właśnie liczbę precyzyjnie,
na pierwszy rok czy na kolejne lata,
precyzyjnie określoną. 5082 osoby. To prawdopodobnie wynika z jakiegoś matematycznego algorytmu, podziału jakiejś większej grupy ludzi właśnie określonym matematycznym algorytmem. I to jest już decyzja będąca prawem Unii Europejskiej. Ale mamy, ja chcę tutaj bardzo wyraźnie powiedzieć, że rzeczywiście uważam, że po tym, co się stało w Paryżu, po tym, co się dzieje teraz w Brukseli, co się dzieje w Szwecji, to zagrożenie terrorystyczne coraz powszechniejsze. Mamy zupełnie inną sytuację polityczną i mam nadzieję, że nowy rząd tak to będzie przedstawiał, że my nie możemy realizować tamtych decyzji, ponieważ mamy zupełnie inną sytuację polityczną. Polska musi mieć pewność, że jeżeli kogokolwiek w ramach polityki azylowej będzie przyjmować, to będą to po pierwsze ludzie, którzy z terroryzmem nie mieli nigdy nic wspólnego. Musimy to dokładnie wiedzieć.
Czy możemy to tak odfiltrować.
No,
tak.
Mam nadzieję, że będzie to jednak możliwe. I po drugie, że ci ludzie chcą w Polsce żyć i przestrzegać polskiego prawa.
No właśnie,
jeżeli te warunki będą spełnione, to być może powinniśmy te zobowiązania realizować. Jeżeli nie...
Tym, co pan doktor mówi, pan poseł, no to dziś pewnie po tych sytuacjach we Francji, czy za chwilę może być w innych krajach, tak? No każdy będzie tego chciał. Przyjmę, jeżeli będziesz stosował nasze prawo, jeżeli będziesz chciał je przyjąć.
A w Europie jest zupełnie inna odpowiedź. Przychodźcie tu ze swoimi prawami, zaprowadzajcie u nas swoje prawa. Taki drobny szczegół, ale bardzo istotny.
I po zamachach prezydent Hollande też mieliśmy, tak dalej myśli?
W Polsce, no nie wiem, może zmieni to myślenie, ale i w Polsce mieliśmy do czynienia z tym. No nie tak dawno Trybunał Konstytucyjny, ten, o którego teraz toczy się ta batalia, taki zarzuty są rzekomy zamach na demokrację w Polsce. No ten Trybunał wydał orzeczenie, że ubój rytualny zwierząt musi w Polsce być dozwolony, bo tego wymaga obca kultura, obca religia. Trzeba na to zezwolić. No przepraszam bardzo, jeżeli zezwalamy na tego typu praktyki obce naszej kulturze, naszym wzorcom jakimś moralnym, etycznym, to znaczy to i szariat trzeba dopuścić, bo wymaga tego inna religia czy inna kultura. No to jest zupełnie zła droga. Znaczy my powinniśmy być społeczeństwem otwartym, ale z respektem dla naszego systemu wartości. Tylko że problem polega, proszę ojca, na tym, że ta ekspansja islamizmu odbywająca się na Europę, ona trafiła w pewną pustkę moralną. Pewną pustkę. Długo walczono z kościołem, z religią, z krzyżem na ścianach, z nauką religii w szkołach, z wszelkimi jakimiś, z jakimiś oznakami chrześcijaństwa.
Przejawami nawet tradycji
chrześcijańskiej. Poinką. Nawet tak. Nie można mówić o Bożym Narodzeniu, tylko jakoś tam trzeba te święta inaczej nazwać.
Bo to razi uczucia religijne.
Inne kultury. No i oni weszli w pustkę i ten wojujący ateizm doprowadził do tego, że jeżeli chrześcijaństwo będzie wypierane, jest niestety ciągle wypierane w Europie, to na jego miejsce nie wchodzi ateizm, tylko właśnie bardzo
wojujący islamizm.
Ten wojujący islam. To jest bardzo naprawdę poważna sytuacja. I tutaj ta ekspansja nie byłaby taka groźna, gdybyśmy byli w stanie przeciwstawić silniejszą kulturę. Nie mówię tylko wiarę, religię. Jest ona elementem szerszego kultury, która wokół niej wyrasta.
Bo widać, że nie jesteśmy określeni, kulturę. Tak Europa, ta stara Europa
jesteśmy określeni.
Już nie jest określona.
No, proszę ojca, no nie chcę tutaj jakichś dosadnych sformułowań używać, no ale to z czym my, co ma Europa przedstawić tej... Właśnie temu transferowi elit islamskich, które tutaj przychodzą do Europy. Parady równości, te orgie, które tam się publicznie rozgrywają. No.
Tego człowieka motyla, który zakłóca przebieg procesji. To ma być właśnie ta wartość, która rzeczywiście, którą oni zaakceptują i przyjmą.
Panowie, jeżeli mogę, zaproszę naszych widzów do rozmowy. Szanowni Państwo, czekamy na Państwa głosy, na telefony do studia Telewizji Trwam. Numery 56 657 0011, drugi 56 657 0012. Telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. I telefony dla widzów z zagranicy 48 56 655 20, przepraszam, 657 13 i drugi 56 657 00 14. Tak pomyślałem o radiu, bo częściej w radiu rozmowy i kontakt telefoniczny, ale tym serdecznie Państwa zapraszam. Panowie, nim pierwszy telefon, pytanie, co, bo pan doktor, pan poseł Kuźmiuk wspomniał, że no takie już mamy prawo, ono zaczyna być wprowadzane co do tego podziału, kto ile ma przyjąć uchodźców czy imigrantów. No ale pytanie o te szczyty, bo one też jak gdyby stawiają, no nie wiem, nowe pytania. Ci, którzy są w jakiś sposób odpowiedzialni za Europę, starają się spotykać ze sobą, mówić, czy one są bardziej czy mniej formalne, czy to jest Europa, Afryka, czy Europa, Bliski Wschód. Co one mogą wnieść, bo ostatni no, nawet tak dosyć gorąco było o nim, no bo pani była premier Ewa Kopacz się na niego wybierała i jednak nie dotarła.
No właśnie, proszę ojca, to znaczy jakiś postęp, można powiedzieć, leciutki odnotowaliśmy w stosunku do jeszcze wiosny czy lata tego roku. To znaczy nawet przywódcy wiodących krajów Unii Europejskiej, prezydent Hollande czy pani Merkel, przyznali, że podstawowym zadaniem 28 krajów jest wzmocnienie granic zewnętrznych, ochrona granic zewnętrznych Unii Europejskiej. Przypominał to poseł Wojciechowski, mówiąc o Orbanie. On to mówił wtedy, kiedy ten proces się nasilił, wiosną tego roku.
A to też go przezywano.
No właśnie, wtedy określano go faszystą, ale widzimy, że rzeczywiście na początku granica węgierska była rzeczywiście forsowana, no bo była granicą, można powiedzieć, bronioną tradycyjnie, a więc przy pomocy patroli wojskowych. Wtedy, kiedy zaczął stawiać płot bardzo wysoki, właśnie był określany jako ten faszysta. Teraz w zasadzie inne kraje przyjmują tego rodzaju te rozwiązania i uważają, że to jest pierwszy warunek czy próba zapanowania nad tą sytuacją. Więc pewien postęp jest, troszeczkę zmienia się retoryka. Ale niestety cały czas mamy posługiwanie się tym terminem Solidarności Europejskiej i próbą przymuszenia wszystkich 28 krajów do no właśnie tych, przyjmowania tych kontyngentów, tych osób, które na teren Unii Europejskiej już się dostały. Tylko proszę Ojca, to o czym mówimy, choćby te 7 tysięcy imigrantów czy uchodźców dla Polski, to przecież jest maleńka cząsteczka tego problemu, bo w ten sposób podzielono 160 tysięcy ludzi, którzy są w obozach w Grecji i we Włoszech. A przecież doskonale wiemy, że w tym roku do Europy nie dostało się 160 tysięcy imigrantów, tylko ponad milion. I co więcej, jak poprawią się warunki atmosferyczne, warunki atmosferyczne, prawda, i będzie możliwy znowu ten transport przez morze, to ten proces w następnym roku się nasili. W związku z tym rzeczywiście te wiodące kraje sprowadziły na całą Unię Europejską kłopot i próbują teraz siłą wymusić na pozostałych krajach właśnie podzielenie się tym problemem. Niestety poprzedni rząd temu uległ. Mam nadzieję, i tutaj mamy sojuszników, bo przecież kraje Wyszehradu z tą decyzją się nie pogodziły. Słowacja zaskarżyła tę decyzję, o której mówię, że jest już obowiązującym prawem do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Ja wprawdzie nie spodziewam się słowackiego sukcesu, ale w każdym razie ten kraj pokazał, że ma własną narodową politykę w tym zakresie. Na szczęście trzeźwieją także kraje starej Unii, no choćby wspomniana wcześniej Dania czy Finlandia, tak ochoczo już tego rozwiązywać nie chcą. Więc mam nadzieję, że powoli ta retoryka będzie się zmieniać i być może te wiodące kraje zostaną przymuszone do tego, żeby naprawdę doprowadzić do sytuacji, kiedy będziemy wiedzieli, że to są uchodźcy, natomiast imigranci muszą wracać do krajów, skąd przyjechali. Jeżeli do takiej sytuacji nie doprowadzimy, to będziemy mieli kolejne fale, którym Europa nie będzie już w stanie sprostać.
Mamy krócej mówiąc, to powinna być taka polityka europejska, że uchodźcom pomagać i to bardzo
najlepiej w pierwszym bezpiecznym
tam,
kraju.
Są, natomiast imigrantów nie przyjmować. Przy tym wielkim zagrożeniu, w jakim w tej chwili Europa się znalazła, to jest dokładanie do tych problemów, które już są nowych i takich, których się nie da skontrolować. I tak powinniśmy wpływać na politykę europejską w tym kierunku.
Mamy pierwszy telefon. Bardzo proszę.
Halo?
Szczęść
halo,
Boże.
Halo. Szczęść Boże. Mówi Roman z Chojnic.
Prosimy.
Proszę Ojca. Ustosunkuję się do poprzedniej wypowiedzi naszych wspaniałych posłów. Po prostu prawdą jest tylko taką, ja krótko chcę powiedzieć, żeby nasz rząd obecny naprawdę dużą ostrożność miał pod względem przyjmowania, ponieważ tysiąclecie naszego państwa, już religia jest tak długa i teraz mamy zniweczyć ją po prostu przez to, że islam ma tu wejść i to zagraża. A strach patrzeć codziennie na te wszystkie wiadomości przeraża. Jeszcze raz trzeba prosić nasz rząd, żeby nie dopuścił do tego, żeby tutaj islam, bo już ateizacja już nam grozi, islamizacja, co naprawdę będzie dalej, to już nie wiem. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo, panie Romanie. No pytanie, lęki, przerażenie, czy to ma nami powodować?
Ja bym tylko jedną tutaj wprowadził korektę, bo ja nie chciałbym, mnie to, znaczy no, na tyle, mam też w pamięci te słowa Ojca Świętego Jana Pawła II i jego właśnie kontakty, relacje z muzułmanami, żebyśmy nie odnosili tych lęków do samej religii. Bo sama religia nie jest zagrożeniem. My często mówimy o wojnach religijnych, przypisując religijne motywy temu zjawiskom, które mają inne źródło. Niemcy też sobie pisali Gott mit uns i malowali krzyże na swoich czołgach, kiedy podbijali, kiedy siali z śmierci, zniszczenie w Europie. Czy rzeź wołyńska, no, prawosławna ludność ukraińska mordowała katolicką ludność polską, ale to nie była wojna religijna. Motywy były, czy to nie były zbrodnie religijne, motywy były inne tych strasznych zbrodni, czy tego ludobójstwa. Więc my mamy do czynienia z takim wojującym islamizmem, z takim agresywnym islamizmem, który wykorzystuje wartości islamu do właśnie swoich celów politycznych. Ale oczywiście zgadzam się ze słuchaczem, to jest bardzo poważne zagrożenie. Polska powinna się, póki jeszcze nie mamy tego problemu wewnątrz w takiej skali, jak on jest we Francji, czy w Szwecji, czy w innych krajach Europy Zachodniej, powinniśmy naprawdę prowadzić tutaj racjonalną, wyważoną politykę i nowy rząd taką politykę prowadzi.
Proszę ojca, na szczęście jest tak, że polityka azylowa w Unii Europejskiej to jest polityka narodowa, polityka krajowa. I oczywiście ci ludzie, których mamy przyjąć, zwrócą się z takimi wnioskami o azyl. Ale nasza polityka powinna być taka, wspominałem to już w poprzedniej wypowiedzi, precyzyjne ustalenie tożsamości osób, które chcą do nas przybyć, czyli dokumenty, sprawdzenie ich w kraju pochodzenia. Jeżeli ustalą nasze służby i te, które się tym zajmują, i te administracyjne, że mamy do czynienia z konkretnym człowiekiem, który pochodzi z rejonu, gdzie toczy się regularny konflikt wojenny.
Bo pytanie, jakie postawiono by warunki, gdyby ktoś z Białorusi chciał wyemigrować
właśnie,
do Polski,
być może
Ukrainy, prawda, ja słyszałem z Białorusi, no to ktoś przez półtora roku mówi, ojcze, to ja się od urzędu do urzędu i do dzisiaj sprawa nie załatwiona.
To jest pierwsza rzecz, a więc precyzyjne ustalenie człowieka. Po drugie, czy rzeczywiście nie ma żadnych związków z tak zwanym państwem islamskim i z terroryzmem. Po trzecie wreszcie, czy on chce w Polsce mieszkać i zaakceptować polskie prawo. Więc jeżeli, jak rozumiem, te warunki zostaną spełnione, to wtedy być może ten wniosek azylowy powinien być zaakceptowany. Jeżeli któryś z nich nie zostanie spełniony, no to nawet jeżeli mamy ten kontyngent tak zwany, choć to w odniesieniu do ludzi brzmi zupełnie fatalnie, to absolutnie decyzja powinna być odmowna, bo to jest decyzja administracyjna. A wracając właśnie do tego wątku, który ojciec poruszył. Przecież tysiące Polaków za naszymi wschodnimi granicami w różnych krajach już dawno do Polski by przybyło. Państwo polskie takiej polityki w ogóle nie prowadziło, bo twierdziło, że państwa polskiego na to nie stać. Nagle ma być nas stać na przyjmowanie ludzi z zupełnie innej kultury. To jest rzeczywiście moim zdaniem nie do przyjęcia i nie możemy tego wytłumaczyć Polakom.
Proszę bardzo, Telewizja Trwam.
Dzień dobry.
Jeszcze pan. Trochę słabo panią słychać. Może pani ma niewyłączony telewizor.
Tak,
wyciszyć telewizor, można na niego patrzeć i proszę o słowo pani. Proszę nam się przedstawić.
Już teraz?
Tak, już teraz.
Witam serdecznie. Ja mam takie pytanie, bo obaj panowie, tutaj pana Wojciechowskiego uwielbiam, jeżeli chodzi o jego działania w różnych zakresach. Obaj panowie reprezentujecie obecnie rządzącą partię i ja w pana wypowiedziach widzę totalny rozdźwięk z tym, co robi w tej chwili polski rząd w tej sprawie, który jakby potwierdza, że nie mamy możliwości wycofać się z tych ustaleń. I ja na przykład bardzo popieram to, co panowie mówicie, natomiast działania rządu pozostają w takim rozdźwięku z tym, co panowie mówicie i stąd obawy Polaków, bardzo duże obawy. I druga sprawa, mogę jeszcze, przepraszam.
Tak, bardzo proszę.
Poproszę jeszcze, chciałam się zapytać panów, bo ja mam wrażenie, że cała sprawa dotycząca muzułmaństwa i islamizmu i że tak to ujmę ogólnie, że na poziomie rządowym to jest jakby rozpatrywane w totalnym oderwaniu od tych istotnych kwestii, które dotyczą tej religii. Tak jakby rządzący nie wiedzieli zupełnie, nie znali tych zapisów Koranu, nie znali polityki tej religii. Czy państwo wiecie, że na Zachodzie, tam gdzie walczy się o chrześcijaństwo, mówi się wprost o tym, że islam powinien być uznany za system polityczny, a nie religię. Jest naprawdę masę zagrożeń, których jak widzę dyskusje na temat tego zagrożenia w ogóle nie są brane pod uwagę, tak jakbyście państwo w ogóle nie wiedzieli, jaka jest istota tej religii i jakie faktycznie zagrożenia z tego wynikają. Dziękuję.
Dziękuję Pani Agnieszko.
Ja tutaj,
panowie,
ponieważ ja poruszyłem,
czy rząd rzeczywiście, jakie on może mieć zdanie, ten nowy rząd, gdy mamy już pewne ustalenia z poprzedniej kadencji?
Nie, no pierwsze wypowiedzi polityczne, odpowiedziałem czy ministra Waszczykowskiego, czy ministra Szymańskiego, wskazują, że polski rząd nie zamierza być biernym wykonawcą brukselskich dyrektyw w tej sprawie, czy wręcz berlińskich dyrektyw, tylko że będzie prowadził samodzielną politykę. Oczywiście pewne zobowiązania zostały podjęte. One na szczęście dzisiaj nie ma takiego momentu, że my musimy tych imigrantów, nie wiem, stawiać szlaban, bo na razie ich nie ma. I oni nie chcą być w Polsce, to jest bardzo ważna rzecz. Do Polski oni się nie zgłosili. Oni chcą być w Niemczech. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy ich tu trzymali siłą, nawet gdyby się mieli w Polsce znaleźć. Nie ma takiej opcji, więc póki co myślę, że dalej idące deklaracje rządu nie są potrzebne niż te, które w tej chwili padły. I wręcz one spotykają się po pierwszych atakach. Dzisiaj zaczyna się z szacunkiem.
Dlatego słyszałem, że polityków europejskich, że jeżeli my tak do tego podchodzimy, no to może należałoby, żeby Unia Europejska też wycofywała pieniądze, które no niby z różnego rodzaju budżetów przewidzianych na dofinansowanie różnych czy inwestycji, czy spraw w Polsce miały być realizowane. No,
oczywiście tak. Więc to jest, myślę, że chciałem uspokoić tutaj naszą oglądającą nas panią, że i wszystkich, którzy oglądają naszą rozmowę, że polityka rządu jest naprawdę wyważona w tej sprawie i zgodna z polskim interesem narodowym. Oczywiście język dyplomacji musi być nieco inny niż ten, na który my sobie możemy pozwolić tutaj w studio, ale polityka jest naprawdę bardzo odpowiedzialna i cieszę się, że na czele jest pan minister
Waszczykowski. A świadomość tego, tych celów
islamu. A świadomość celów, proszę ojca, mamy świadomość oczywiście tego i ja chciałbym tylko, żebyśmy nie uprościli tego problemu, nie dali tego sprowadzić do wojny religijnej, bo to byłby wielki błąd z naszej strony. My uszanujmy w islamie to, co się wiąże z wiarą. Oczywiście ona jest inaczej wyrażana niż nasza, ale Pan Bóg jest ten sam. Tylko i oni w niego inaczej, w inny sposób wierzą. My według zasad Ewangelii. Ale
my według zasad Ewangelii nigdy źle nie potraktujemy, a tam słyszymy, tak, z tamtej strony może być takie...
Więc ja myślę, że trzeba widzieć to polityczne przesłanie, które jest dla nas groźne i powinniśmy się rzeczywiście temu przeciwstawiać. Natomiast będę jednak bronił, żeby nie sprowadzić tego konfliktu do wojny religijnej. To jest bardzo częsty błąd. I tutaj naprawdę
tutaj
wielkość...
Pytanie, czy my chcielibyśmy w ten sposób, prawda?
Nie chcielibyśmy, żeby tak właśnie było. I naprawdę wielkość Jana Pawła II tutaj jest... nie da się jej przecenić, że on potrafił ten dialog nawiązać i prowadzić. Tego brakuje w Europie dzisiaj.
Papież nie patrzył na interesy swoje, czy gdzieś tam takie bliskie, ekonomiczne, a dziś jednak bardzo często ta polityka jest rozgrywana, bo gdzie mam interes, skąd dostanę pieniądze, kto mnie wzmocni, prawda?
Ja bym, żeby uspokoić panią, chcę powiedzieć, że dwaj ministrowie nowego rządu byli już w Brukseli. W poprzedni wtorek był tam Antoni Macierewicz, to była Rada Ministrów Obrony Państw Unii Europejskiej, a w piątek był z kolei
minister Błaszczak
jako minister spraw wewnętrznych.
I tam mówiono o tym małym Schengen.
Obydwaj po wyjściu mówili bardzo wyraźnie, że priorytetem dla nowego rządu jest przede wszystkim bezpieczeństwo Polaków. I wszystkie rozwiązania, które zostały już wcześniej przyjęte, i będą...
Robimy to, żeby to zapewnić.
Pierwszym kryterium jest bezpieczeństwo Polaków. Jeżeli którekolwiek z tych wcześniejszych decyzji będzie temu bezpieczeństwu zagrażała, to absolutnie nie będziemy tej decyzji realizowali. Więc tutaj przesłanie jest bardzo jasne. Dobrze, o tym wspominał także pan poseł Wojciechowski, że zmienia się troszeczkę retoryka w wiodących krajach Unii Europejskiej. Wprawdzie tak po ludzku rozumiem, że pani Angeli Merkel czy panu Hollandowi, prezydentowi Francji, trudno jest wprost przyznać się do tych błędów, ale na szczęście skala tego zjawiska i skala protestów w ich krajach jest tak wielka, że muszą powoli tę nową rzeczywistość przyjmować do swojej świadomości. I to, miejmy nadzieję, dobrze rokuje także na przyszłość, że to będzie poważna rozmowa na ten temat i rzeczywiście, że nie będzie tej poprawności politycznej i realizacji tych zamierzeń, które jeszcze były przed paroma miesiącami.
Dziękuję. Proszę bardzo, Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Roman ze Stalowej Woli. Roman Zyskowski ze Stalowej Woli. Mogę?
Bardzo proszę, panie Romanie.
Słucham panów wypowiedź, żeby nie sprowadzić całego problemu migracji do wojny jakiejś religijnej. Ale, panowie, muszę wam zwrócić jedną uwagę. Jaki jest obraz świata, jaki obraz świata ma islam? Mianowicie, islam dzieli świat na dwie części. Dom pokoju i dom wojny. Dom pokoju jest tam, gdzie jest islam. A gdzie go nie ma, jest dom wojny. Dlatego islam ma, państwo islamskie ma za zadanie krzewienie islamu na całym świecie. Dlatego nie bądźcie panowie naiwni. Jakikolwiek islamista, który się pojawi, jaka ilość islamistów pojawi się w naszym kraju, zawsze będą tworzyli konflikty. I o tym musimy wiedzieć i musimy się przed tym bronić. I jeszcze jedno. Jakim trzeba być człowiekiem, żeby wywołać takie eksodów z ludzi, którzy, że tak powiem, męczą się idąc za chlebem. To tylko może spowodować Niemiec. Niemiec jest do tego zdolny, żeby męczyć inne narody. Dziękuję bardzo. To wszystko.
Panie Romanie, nie wiem, czy pan ma uprawniony do tego, sprzeciwiam się, ale tak pan mówi, gdzie tworzy wojnę. Nie, ja myślę, że czasem wykorzystuje się wojnę do takich działań, ale gdybyśmy spojrzeli na to, co dzieje się w Syrii, to tam większość jest wyznania, można powiedzieć, to większość to islamiści, tak? Czy islam, nie ci państwo ISIS, prawda, to, które toczy wojnę i wypędza, morduje, bo morduje katolików i morduje, można powiedzieć, czy wygania ze swoich domów, niszczy swoje domy, powoduje ten eksodus i wewnętrzną migrację, i zewnętrzną, także trzeba aż uchodzić poza Syrię, również swoim. Więc tutaj musimy też zobaczyć, że tak jak panowie tu mówią, że trochę inne powody, tak? Inne powody mogą być. Też może do końca tego nie zrozumiemy, nie chcemy niczego usprawiedliwiać. Tylko pytanie, no, Pan Jezus nam mówi, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię, głoście dobrą nowinę. Pytanie, czy odpowiadać wojną na wojnę? Jak tą wojnę, nie wiem, nie, neutralizować? Czy jak czynić, żeby do większego napięcia jeszcze nie dochodziło? Jak rozwiązywać te realne problemy, które dzisiaj mamy? No przecież nie wygonimy nikogo. Nie jest sztuką zatopić jakiś mały stateczek czy łajbę małą z imigrantami, prawda? Bo takie obrazki też jakoś docierają do nas, żeby rozwiązać problem tych, którzy akurat do naszego brzegu, tu myślę o tych krajach, które mają brzeg może śródziemny czy inne, chcą dotrzeć.
Proszę ojca, oczywiście ja rozumiem te obawy słuchaczy, one się w kolejnych wypowiedziach pojawiają, ale ja bym powiedział tak. Ja się nie obawiam człowieka, który się modli. Nawet jeśli on się modli inaczej niż my się modlimy, to ja się nie obawiam człowieka, jego wiary, jego modlitwy. No, problem zaczyna się wtedy, kiedy on bierze karabin do ręki i idzie, czy idzie w naszym kierunku, albo też idzie z jakimiś bombami. I wszystko jedno, jakie on już wtedy wartości głosi. On się raz do religii odwołuje, kiedy indziej do jakichś innych haseł. Więc jednak oddzielajmy to. Ja bym bardzo chciał i tutaj słuchaczy, proszę o to, sam wywołałem ten problem w tej rozmowie, żebyśmy nie zatracili tego pięknego, wspaniałego przesłania świętego Jana Pawła II, które bardzo pomagało w utrzymaniu tego jakiejś stabilności.
Chociaż wielu się pewnie zastanawia, czy jest możliwy dialog i czy w ogóle iść ku temu dialogowi.
Ja myślę, że dialog jest oczywiście możliwy, ale to znaczy najpierw trzeba mieć dokładną ocenę sytuacji. I ja odróżniam islam od tego islamizmu wojującego, który ma jakieś cele polityczne. Europa jest, pustka moralna się wytworzyła w Europie, jest szansa Europę opanować, zainstalować się tu, na bogatym w końcu jeszcze pełnym zasobów terytorium. no to to jest polityczny plan, żeby w taki sposób postąpić. Tutaj i my musimy być rzeczywiście mieć na to odpowiedź zgodną z naszymi interesami. To jest taka ciekawostka, że na przykład Izrael, który jest sąsiadem, tam właśnie mogliby być uchodźcy, bo jest sąsiadem Syrii, nie ma tam uchodźców, Izrael ich nie przyjmuje, bo mówi, nie jesteśmy w stanie oddzielić ludzi, ofiar od terrorystów. Inne kraje bogate, niektóre Arabia Saudyjska, bardzo bogaty kraj, nie przyjmują. I po kolei można wymieniać te kraje Zatoki Perskiej. Tam są ogromne pieniądze, to są bogate kraje, nie przyjmują.
A zatem tych pieniądzach, to nie jest niby problem uchodźców. Z Arabii Saudyjskiej miały trafić do Niemiec, żeby
budować 200 meczetów.
Tak, zaproponowali budowę meczetów. A Niemcy, nie wiem, Angela Merkel propozycję składa Turcji, że też dostaniecie pieniądze, jeżeli rozwiążecie nam te problemy, przyblokujecie tych, którzy są w obozach.
Zablokujecie granicę. Tak, proszę ojca, żeby, bo tutaj przez telewizję zostały obciążone Niemcy. Rzeczywiście Niemcy publicznie zachęcając
ale też
imigrantów.
Wywołały wojnę, tak? Drugą wojnę światową i też nie z racji religijnych, ale
to
z
prawda.
Innych,
mają tu jakąś część winy, ale sytuacja jest bardziej skomplikowana. Otóż no, wcześniej różnego rodzaju koalicje, na szczęście bez naszego udziału, zdestabilizowały północną Afrykę. Tak.
Pytanie, czy Libia, tak przerzucanie problemu będzie rozwiązaniem?
Libia, Tunezja, Egipt. No na szczęście Tunezja trochę się podniosła. Egipt także jakoś się tam spróbował ogarnąć. Ale Libia jest no, krajem, gdzie mamy totalny chaos. Dwie administracje, oprócz tego to tak zwane państwo islamskie. Totalny chaos. Więc to jest drugi proces. Trzeci to taki, że rzeczywiście na terytorium Syrii parę państw rozgrywa swoje interesy. Turcja, sytuację Kurdów, próbuje nie dopuścić do powstania państwa kurdyjskiego na terenie Iraku i Syrii i ma w tym interes, w tej destabilizacji. Arabia Saudyjska, Iran, teraz wmieszała się Rosja. Możemy spokojnie jakby spekulować, bo wiedzy pełnej przecież na ten temat nie mamy, że Rosja ma taki interes w destabilizacji Syrii i powodowaniu kolejnych uchodźczych fal, ponieważ to odwraca uwagę Europy Zachodniej od problemów, jakie Rosja stworzyła na wschodzie. Co więcej, Rosja jest, jak słyszymy, no, coraz lepszym krajem, który będzie pomagał Zachodowi wyjść z tego problemu. Więc tu tego splotu różnego rodzaju interesów jest naprawdę bardzo dużo i trzeba rzeczywiście wielkiego zaangażowania wielu państw, odejścia od realizacji tych interesów, żeby doprowadzić do stabilizacji w tych rejonach, z których uchodźcy pochodzą. Ale przecież oni pochodzą także z Pakistanu, z Afganistanu, z krajów środkowej Afryki. I to jest naprawdę już nie uchodźstwo, tylko ewidentna imigracja ekonomiczna.
Ale poseł Kuźmiuk dotknął bardzo istotnej tutaj kwestii właśnie, że to tak naprawdę prawdziwą przyczyną tych konfliktów, które tam od lat trwają i nasilają się, mają swoje kolejne fazy, to jest nie islam, tylko ropa, powiedzmy sobie szczerze. Tam są wielkie ekonomiczne interesy,
gaz,
gospodarcze, polityczne. Gdyby to było w innym regionie świata, nie byłoby takich problemów, a tam Europa, Stany Zjednoczone, wszyscy mają po trochu swojego udziału w destabilizacji tego regionu. Obalone zostały reżimy z taką złudnym przekonaniem, że tam się da zaprowadzić demokrację. Na nasz wzór europejski.
Albo amerykański. Tak.
No, to są inne kultury, inne społeczeństwa i oni się też przeciwko temu buntowali. I to jest, my musimy zrozumieć jakby wielką złożoność całej tej sytuacji. Ale my nie rozwiążemy, proszę ojca, my nie rozwiążemy wszystkich problemów, nie zbawimy świata. My jako Polacy chcemy brać udział w całej tej polityce europejskiej. Musimy brać w niej udział, ale przede wszystkim musimy myśleć dzisiaj o zabezpieczeniu naszych interesów, bezpieczeństwa Polaków. Jest na to czas i bardzo dobra polityka jest w tej chwili prowadzona. Myślę, że nowy rząd, w ostatniej chwili ta zmiana nastąpiła, bo gdyby pozostała poprzednia władza z tą swoją naiwnością, z taką...
Z tym płynięciem w głównym nurcie.
...europejską, to nic by z tego nie było. Byśmy się wpędzili naprawdę w wielkie tarapaty. To, że jest zmiana rządu, to jest
przyszła
nadzieja
w samą porę.
W samą porę przyszła. I jest nadzieja i gwarancja wręcz, że polityka będzie prowadzona zgodnie z naszym narodowym interesem.
Dziękuję. Prosimy bardzo, telewizja Trwam. Halo, halo.
Pan Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Marian z Lęborga.
Proszę bardzo.
Słucham panów. Przepraszam, chciałem jeszcze raz przywitać. Trochę długo czekałem i jak
dziękuję
to
panu.
Jako starszy człowiek się zdenerwowałem trochę. Pierwsza rzecz. Do Europy jest ogromna emigracja przez kraje południowe. Tym krajom, jak się słucha takich czy innych informacji, po prostu się to opłaca. I dopóki to będzie im się opłacało, oni będą wspomagać emigrację. W Niemczech powstał już w tej chwili niesamowity hałas. Tam trudno jest zorientować się, kto jest imigrantem, a kto uchodźcem, a kto jeszcze czy kimś innym. To takie moje spostrzeżenia. A ja popieram także opinię panów. W Polsce Polak przecież broniłby swojej ojczyzny w każdej postaci i każdym wieku. A tam to jakoś dziwacznie wygląda. Uchodzenie z kraju, który jest krajem ojczystym. Dla mnie jest to nie do pomyślenia. Cóż, chciałem więcej poruszyć, ale jak to mówiąc, własnym mówieniem się zdenerwowałem. Przepraszam.
Nie, proszę się uśmiechnąć, panie Marianie. Jeżeli jeszcze jakieś słowo chce pan powiedzieć, bardzo proszę. Przepraszam, że tak nieraz trochę trzeba czekać.
Nie, po panu Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Dziękuję bardzo. Panu przepraszam za to oczekiwanie naszych widzów. Panowie, te interesy. Pan wspomniał, że Niemcy planowały po 300 tysięcy pracowników na rok. Więc pytanie, czy my jako Polska nie możemy powiedzieć, że w naszym interesie jest, żebyśmy bronili, prawda, swojego bezpieczeństwa, gdy Niemcy mówią, że oni chcą mieć pracowników. Więc jeżeli oni tak sprawę stawiają, my możemy tak postawić.
Proszę ojca, rzeczywiście, jeżeli Niemcy chcą realizować tą politykę, wcześniej realizowali ją w porozumieniu z Turcją. Wcześniej rzeczywiście pracownicy fizyczni generalnie przyjeżdżali do Niemiec, głównie z Turcji.
Tutaj też można by podnieść sprawę, że my jako Polacy tak emigrowaliśmy za chlebem.
To prawda.
Do wielu krajów europejskich, również do Niemiec.
Ta polska imigracja była zgoła inna od tej imigracji islamskiej.
Teraz drugi słyszałem premiera Donalda Tuska, który mówił, że to jest rozwiązanie na sytuację.
Wyjechało 2 miliony Polaków z Polski i każdy z nich znalazł sobie lepszą albo gorszą pracę i nie stawia pracodawcom wygórowanych warunków. Ba, nie stawia tych warunków państwom, które ich przyjęły. Każdy z Polaków przyjął prawo, nie wiem, Wielkiej Brytanii, Niemiec.
I nie do końca liczy na socjal, tylko
tak,
na
tylko
pracę
bardzo swoich, ciężko, tak? bardzo ciężko pracuje. I gdyby to był taki problem, to być może moglibyśmy być bardziej otwarci, ale mamy już przecież analizy z państw zachodnich.
Czyli otóż trochę trudno porównywać do tych imigrantów.
Absolutnie, to jest zupełnie inna imigracja. Mamy już informacje z państw zachodnich. Ci ludzie, którzy przyjechali w ramach tej fali imigracji i są przez ileś miesięcy, większość z nich pracy nie podejmuje, pracy nie chce, upomina się o zasiłki, mieszkania, to co było deklarowane. Więc jeżeli Niemcy chcą realizować taką politykę, to my nie mamy nic do powiedzenia w tej sprawie. Trudno, chcą, niech realizują. My takiej polityki absolutnie realizować nie będziemy. Co więcej, jeżeli będziemy kogokolwiek chcieli sprowadzać w większej skali, no to przede wszystkim Polaków, którzy nie z własnej winy znaleźli się poza granicami naszego kraju. I cały czas patrzę na wschód. Rzeczywiście to jest swoisty wyrzut sumienia państwa polskiego w stosunku do Polaków, którzy tam na wschodzie pozostali, że przez 26 lat wolnej Polski nie było jej stać na otwarcie tego procesu w takiej skali, żeby to w ciągu tego okresu chociażby się skończyło. Moim zdaniem rzeczywiście powinniśmy pokazać to Europie Zachodniej. Mamy taką olbrzymią diasporę. Ci ludzie bardzo często chcą już wrócić do swojego rodzinnego kraju. Polska powinna im stworzyć takie warunki.
Ale to porównanie w ogóle, proszę ojca, jest kompletnie nietrafione. To znaczy mówienie o Polakach w Wielkiej Brytanii, których jest tam około 2 milionów już, z tymi migrantami.
To policja europejscy czasem podnoszą.
Ale to jest absolutnie nieuprawnione. Jest zupełnie inna sytuacja. No, Polacy jadą tam, kupują bilety, jadą do Wielkiej Brytanii, szukają sobie pracy, ciężko pracują, tak jak kolega Kuźmiuk mówił. Wynajmują mieszkania, opłacają te mieszkania, starają się zarobić pieniądze, wspomóc swoje rodziny w Polsce i do Polski wrócić. Polacy nie jadą tam kolonizować Wielkiej Brytanii. Polacy nie jadą tam tworzyć dzielnic, get ze swoją kulturą i wręcz ze swoim prawem innym niż brytyjskie. To jest zupełnie inny proces.
Na budżet Wielkiej Brytanii.
Nie ma żadnego porównania, czy choćby te porównania nawet z polskimi emigrantami powojennymi. No, to byli Polacy, którzy na przykład zostali, żołnierze polscy, którzy zostali w Wielkiej Brytanii, walczyli, potem zostali. Bardzo źle byli w wielu przypadkach traktowani. Generał Maczek, gdzieś bohater II wojny światowej, musiał gdzieś tam szatniarzem być, bo
innej pracy nie było.
Też była sytuacja zaraz po wojnie, żebyśmy nawet chcieli przyjechać do siebie, ale taka sytuacja była, że musieliśmy wszędzie szukać.
Ale to jest nieporównywalna zupełnie sytuacja i powinniśmy się sprzeciwiać wszelkim próbom takich właśnie analogii. Polacy za granicą jadą do ciężkiej pracy, dlatego że niestety w Polsce tej pracy bardzo często nie znajdywali. Jadą po to, żeby utrzymać swoje rodziny i wrócić do Polski.
Jeszcze dwa zdania, bo ojciec podniósł ten problem. On rzeczywiście jest artykułowany, no na przykład pan Scholz, o tym bardzo mówi przewodniczący Parlamentu Europejskiego.
Do wojny, tak? Że byliśmy uchodźcami, tego, ale i co dzisiaj chcemy komu zgłosować, taki los, jak mieliśmy sami.
On mówi, jeżeli nie będziecie przyjmowali imigrantów według tych decyzji, które podejmie Bruksela, to zabierzemy wam fundusze europejskie. Rzeczywiście takie głosy, tak się składa, że pracuję w Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego, takie głosy niestety słychać. Ale powinniśmy do tego podchodzić bardzo spokojnie. To nie jest tak, że my z Unii Europejskiej otrzymujemy jakieś darowizny. My na budżet unijny się składamy i to jest coraz pokaźniejsza suma. Ona już w tej chwili wynosi w granicach 4,5-5 miliardów euro rocznie, więc to nie jest tak, że to jest tylko ruch w jedną stronę. Co więcej, przyjmujemy prawo europejskie, choćby politykę klimatyczną, która kosztuje nas olbrzymie pieniądze, więc ten rachunek powoli zbliża się do zera. Więc straszenie, że zabiorą nam jakieś pieniądze,
jest często za tymi pieniądzmi idą towary to z prawda. Unii Europejskiej i wracają te pieniądze z powrotem, tworząc dalej miejsca pracy, zbyt i tak dalej.
Zgoda. No, jeżeli chodzi o ochronę środowiska, czy całą tą politykę wiatrakową, że tak się wyrażę, to przecież technologia pochodzi z sąsiednich Niemiec. W zasadzie każde euro z tego funduszu spójności, to okazuje się, że około 70 eurocentów wraca do gospodarki niemieckiej.
Plus granty.
Więc ten rząd, ja mogę zapewnić telewidzów, w telewizji Trwam, że ten rząd będzie posługiwał się takimi merytorycznymi argumentami. Tamten przyjmował właśnie taką retorykę, że dostajemy z Unii jakieś olbrzymie pieniądze za nic. I w związku z tym powinniśmy potulnie wykonywać polecenia płynące z Brukseli. My jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, tak samo składamy się na ten budżet, ba, że jeżeli jest jakaś dodatnia różnica dla Polski, to w dużej mierze ona wraca.
Czyli w tym artykułowaniu, jeśli chodzi o politykę tą ludnościową, czy teraz kwestia tego bezpieczeństwa, stanu bezpieczeństwa, my również musimy, a nam też powinno stworzyć się warunki, żeby nasz głos ktoś usłyszał, tak? Żebyśmy my mieli prawo do własnego głosu i do wypowiedzi.
Co więcej, proszę ojca, no, do niedawna płynęliśmy w tym głównym nurcie. Tak naprawdę wyrocznią były dla nas Niemcy. Teraz już widać przez te pierwsze miesiące działania pana prezydenta, a pierwszy tydzień nowego rządu, że szukamy sojuszników w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i nie tylko. I chcemy wspólnie prezentować silny głos na forum Unii Europejskiej.
Bardzo często, też odpowiada.
Bardzo często inny niż ten głos niemiecki czy francuski. A wtedy no to decyzje będą już wypadkową, a nie tylko decyzjami niemiecko-francuskimi.
Dziękuję.
Ja bym powiedział tak, proszę ojca, że to trochę jest tak, że jeśli politykę polskiego rządu krytykuje niemiecka prasa, a w Polsce prasa, już nie będę wymieniał tytułów, ale wiadomo, jakie
reklamować. Tytuły chodzi.
To znaczy, że to jest dobra polityka.
To jest dobra polityka dla Polski. Gorsza dla Niemiec, ale dobra dla Polski.
Poczucie i stan bezpieczeństwa Unii Europejskiej to był nasz temat rozmów niedokończonych. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję naszym gościom. To parlamentarzyści Parlamentu Europejskiego, Prawo i Sprawiedliwość, pan dr Zbigniew Kuźmy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Pan mecenas Janusz Wojciechowski. Dziękuję. Jeszcze raz dziękuję Państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.